Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu Klubu Przedsiębiorców SGH. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Tchórzewski, założyciel pierwszej w Polsce szkoły IT oraz największej w Polsce szkoły IT, absolwent z roku 2009. Marcinie.
Cześć, witam serdecznie.
Bardzo miło Cię powitać w murach naszej Alma Mater.
Dziękuję za zaproszenie.
Bardzo proszę, jest to zaszczyt nam tutaj Ciebie przyjmować na naszych rozmowach Klubu SGH. I proszę mi, powiedz proszę, jakie są Twoje najciekawsze wspomnienia podczas studiów w SGH?
Wydaje mi się, że najciekawsze to są zawsze wspomnienia albo z ludźmi, z którymi mieszkałem. Kilka bardzo fajnych grup, przyjaciół, znajomych, kolegów, z którymi po prostu masę wspólnych wspomnień. Zresztą z wieloma jesteśmy przyjaciółmi do dzisiaj. A drugie to na pewno praca w organizacjach studenckich, która mnie bardzo dużo nauczyła.
Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Właśnie chciałem tylko podkreślić, że już któreś rozmowy nagrywamy i za każdym razem pada ta sama odpowiedź, że najlepsze wspomnienie podczas studiów właśnie wychodzą z organizacji studenckich. A w jakich działałeś? W jakich byłeś organizacjach?
W Samorządzie Studentów oraz ZSP. Obie wspominam świetne, ale myślę, że w ogóle dużą przewagą SGH jest to, że mamy taką mnogość organizacji studenckich, które można dopasować pod swoje zainteresowania oraz, że ludzie po prostu mają nawyk działania w nich, to bardzo dużo uczy kwestii organizacyjnych, trochę negocjacji między sobą, zarządzania projektami, możliwość rozwijania swoich pasji, więc myślę, że dlatego SGH-owcy z natury, z których się dostają, są bardziej proaktywni, a później tą proaktywność jeszcze te organizacje bardziej wspomagają, więc myślę, że tak sumarycznie tym, kim jest przeciętny, typowo SGH-owiec, organizacje studenckie lub koła naukowe mają bardzo duży wkład.
No właśnie. A powiedz mi, bo założyłeś pierwszą w Polsce szkołę IT. Czy te organizacje studenckie miały jakoś na ten wpływ? Skąd w ogóle pomysł na ten biznes?
Myślę, że organizacje studenckie i działalność w nich bardzo dużo mnie nauczyła, co ułatwiło mi wejście na drogę przedsiębiorcy. Ja podczas studiów i po studiach pracowałem w korporacjach, to były banki, dział analiz, firma doradcza, konsultingowa, największa na świecie agencja badawcza, więc kilka różnych doświadczeń. No i tak naprawdę ja wiedziałem, że chcę być przedsiębiorcą, zdobyłem te pierwsze doświadczenia jako doświadczenia korporacyjne, które dużo mnie nauczyły. Pokazały jakby zupełnie pracę na większych budżetach, lepsze ułożenie biznesów, czego widzę, że czasem tego doświadczenia z większych firm brakuje wielu przedsiębiorcom, którzy nigdy nie pracowali dla kogoś. I na początku 2013 roku powiedziałem, ok, to jest ten moment, z końcem 2012 skończyłem swoją karierę korporacyjną, zacząłem tworzyć startup, jak to się teraz ładnie określa, no ale tak naprawdę miałem kilka pomysłów i dość skromny budżet, więc zatrudniłem dwóch wtedy studentów, którzy mogli mi pomóc, wesprzeć, no i po kolei odpalaliśmy kilka pomysłów z ówczesnymi wspólnikami. Jeden, ten, który wyszedł najbardziej, to jest właśnie Coders Lab. To był wtedy pierwszy bootcamp programistyczny, teraz trochę szerzej, bo szkoła IT, uczymy data science, user experience, testowania i go wtedy zaczynałem z moim bratem i do tej pory razem go prowadzimy.
Właśnie, a jakie były początki pierwszej szkoły IT w Polsce?
Testowanie pomysłu metodą Lean Startup, więc patrzyliśmy na to, co się dzieje w Stanach. Tam właśnie powstawały rok wcześniej pierwsze bootcampy programistyczne. No i bootcamp to jest takie słowo, które wziął się z terminologii wojskowej, więc wybucha wojna, nagle jest potrzeba dużo więcej żołnierzy niż przedtem, więc bierzemy cywilów, przez 2-3 miesiące bardzo intensywnie ich uczymy, no i po takim mocnym, intensywnym treningu oni z cywilów stają się żołnierzami, więc to jest zmiana, można powiedzieć, no, profesji. No i to samo przestawili w Stanach, żeby poradzić sobie z dużym brakiem specjalistów na rynku IT, programistów. Myśmy to zaczęli kopiować na polski rynek, no ale pierwszy kurs to było testowanie języka, testowanie marketingu, wtedy zaczęło się od jakichś prostych PR-owych newsów, docieranie do takiej grupy osób już zainteresowanych tematem, albo geeków technologicznych, którzy byli bardzo ciekawi i otwarci na nowe idee, sprawdzania, jak to organizacyjnie zrobić, więc początek to był taki typowy lean startup, po prostu jedna edycja, czy w ogóle pomysł pójdzie, marketingowo się udało, później do drugiej edycji zmieniliśmy trochę zasady organizacyjne, w trzeciej znowu, no i później urósł zespół, dopracowywaliśmy produkt bodajże 2 lata, no i po tych 2 latach zaczął się taki okres bardzo mocnego skalowania.
Okej, okay, właśnie wspomniałeś o tym rynku IT. Czy mógłbyś oszacować, ile tych pracowników IT ogólnopojętych brakuje w Polsce i najważniejsze, czy student SGH mógłby się odnaleźć właśnie tam?
Szacunki są bardzo różne, natomiast ogólnie mówi się o 50 000 wakatów. No i oczywiście to trzeba podzielić, no bo część tych wakatów to jest szeroko rozumiem ITC, więc branży outsourcingowej, gdzie no tych profesji jest bardzo wiele. Jeżeli mówimy o programistach, no to jest lekką ręką 1000 wakatów w tym momencie. Mamy inne statystyki, jeżeli chodzi o data science, user experience, testerów, znowu... No i powiedzmy, że mamy tutaj bardzo dużo różnych profesji. Ja uważam, że w tej branży każdy się odnajdzie. Po pierwsze dlatego, że to jest w ogóle bardzo szeroka i pojemna branża. Po drugie, że jest to branża, która bardzo w tym momencie rośnie i potrzebuje tej dywersyfikacji typów osobowości, wiedzy potrzebnej, podejść. Jest to branża, której lepiej się odnajdują osoby młode, takie mocno zdigitalizowane, no i osoby młodsze siłą rzeczy wychowały się już na tej technologii bardziej niż pokolenie 30-parolatków, do którego ja należę, chociaż i tak dobrze sobie radzę, a przynajmniej tak mi się wydaje. No a znowu my mamy trochę łatwiej niż pokolenie 40-parolatków. SGH-owcy moim zdaniem mają tą dodatkową przewagę, że bardzo dobrze rozumiemy biznes, czego wiele osób po politechnice nie ma. Jesteśmy dobrymi z natury organizatorami, osobami bardziej proaktywnymi i jako, że w IT w większości, albo nie tylko, ale w dużej części są osoby z wykształceniem bardziej technicznym, wejść może każdy, ale jednak osoby z technicznym przeważają, no to ten pierwiastek innego podejścia, ten mindset SGH-owy jest wielkim atutem. No i znowu tak pokazując inaczej, jak jeszcze za czasów przed pandemii weszlibyśmy do dużej korporacji, do banku, to praktycznie w którą stronę nie rzucimy, z dużą szansą trafimy na SGH-owca. A w firmach IT tak nie jest, więc bycie kimś innym, bardziej wyjątkowym, posiadanie rzadszych kompetencji, no siłą rzeczy musi bardziej opłacać i umożliwić szybszą karierę, lepszą. Na SGH mamy też bardzo silne osoby o umiejętnościach statystycznych, matematycznych, w ogóle szeroko rozumianego logicznego myślenia, więc to chociażby dobra znajomość Excela. No i tak samo w tym momencie akurat w Coders Lab takim naszym czołowym kursem jest Python Analityk Danych, więc albo idą na ten kurs osoby właśnie z wykształceniem ekonomicznym, które pracowały trochę na Excelach, analitycy i douczają się tego komponentu języka programowania Python, pewnych frameworków, zastosowań, które się sprawdzają w analizie danych, w big data i tak szerzej jakby mogą być takim analitykiem na sterydach, jak ja to nazywam. Więc pewne rzeczy, których już nie zrobimy w Excelu, do których potrzebujemy bardziej zaawansowanych programów, no to właśnie taki analityk danych z umiejętnością programowania w języku Python, ale nie tylko, bo tych programów jest tak naprawdę kilka, których i my uczymy, i wymaga rynek, może liczyć na dobre pieniądze i bardzo szybką karierę, ponieważ analityków danych, data science brakuje na rynku, a wydaje mi się, że od momentu rozpoczęcia pandemii, teraz już będzie rok, to bardzo szybko jeszcze wzrasta. Jakby firmy coraz więcej zbierają danych, my tych danych więcej produkujemy, uświadomiły sobie, że narzędzi kontrolujących naszą pracę, innych sposobów dotarcia do klienta, ta cyfryzacja, która zawsze była szybka, może w ciągu ostatniej dekady, bo zawsze to źle powiedziane, to ona jeszcze bardziej przyspieszyła. Więc myślę, że SGH-owiec może znaleźć pracę na każdym stanowisku, a są znowu takie firmy i stanowiska, na których mamy podwójną przewagę.
Okej. Okay. Bo chciałbym zadać też takie pytanie, czy nauka programowania w 12 miesięcy nie jest pewnym uproszczeniem rzeczywistości? Przeciętnie, znaczy minimalnie student Politechniki na kierunku informatyka, studia inżynierskie spędza 3,5 roku.
Kursy typu bootcamp, więc takie intensywne przebranżowienie i studia na Politechnice to są dwa zupełnie różne, nazwijmy to, produkty albo sposoby edukacji. Każdy ma swój plusy i ma swoje minusy, więc studia inżynierskie, ale tak samo studia na SGH, to takie bardzo szerokie spojrzenie na wiele różnych tematów, więc kończąc licencjat na SGH, no wiemy trochę o finansach, trochę o marketingu, trochę o rachunkowości, trochę o zarządzaniu projektami, no ale właściwie pójdziemy do pracy w jednym z tych obszarów, więc specjalizowanie się w nich. No i tak samo jest z Politechniką. Można być programistą, testerem, inżynierem programowania, osobą, która zajmuje się bardziej fizycznymi obiektami. Można uczyć się masy różnych małych specjalizacji. Na te poznajemy je wszystkie. Natomiast bootcampy, a więc kursy, które jakby są w Coders Lab, to jest skupienie się na jednym języku programowania, więc nie dość, że mówimy, ok, uczymy cię tylko programowania, czyli tych wszystkich pobocznych zawodów nie, to jeszcze wybieramy z niego jeden język programowania, więc to jest trochę jak kulturoznawstwo versus nauka języka biznesowego, czyli taka nisza. No i oczywiście w kulturoznawstwie też język będzie, ale będzie dużo szerzej. No i teraz pokazując takie już różnice bardziej konkretne, no niestety Politechniki, ale w ogóle większość studiów państwowych w Polsce są bardzo, mają nie na czasie program, więc uczą przestarzałych języków programowania. My uczymy tych najnowszych, których wymaga język, których wymagają pracodawcy. Politechniki zmieniają swój program raz na parę lat, my 3-4 razy w roku, więc zmieniają na przykład frameworki, zastosowania. Te języki programowania też się zmieniają bardzo szybko, bo język angielski przez nawet 20-30 lat, no doszło trochę słów, ale podstawa jest taka sama. Natomiast języki programowania co parę lat się diametralnie zmieniają. I w tym momencie no, nie warto się już uczyć tych bardzo przestarzałych języków programowania, no bo to trochę jakbyśmy w tym momencie spojrzeli, jak wyglądał komputer z DOS-em, który ja jeszcze dobrze pamiętam, na ten temat w ogóle nie pomoże w dobrym poruszaniu się, nawet nie tyle po Windowsie, co w ogóle po środowisku dysku Google'owego, który jest cały w chmurze. To już po prostu są zupełnie różne kategorie produktów.
Okej.
A jeszcze na koniec tak tylko dodam, że to, co wydaje mi się, jest taką wielką różnicą, to że nasze kursy to jest 2 miesiące, 3 miesiące, 8 godzin dziennie i na przykład jednego tematu uczymy się poniedziałek, wtorek, środa po 8 godzin dziennie, więc możemy go zgłębić, zrozumieć, poznać. Kiedy na Politechnice, nawet jeżeli mają tyle samo godzin, choć same informatyki mają dużo mniej, no to każda godzina jest raz w tygodniu. Ja pamiętam sam, jak byłem studentem, w trzecim tygodniu zajęć, ja nie pamiętałem do końca, co było na pierwszym. Jak raz nie poszedłem na zajęcia, to w ogóle robiła się luka, potem jakieś święta dłuższe. No i niestety uczenie się 20 różnych przedmiotów, czy nawet 10 w tym samym tygodniu i co tydzień powtarzanie jest bardzo nieefektywne. Natomiast uczenie się tych samych 10 przedmiotów, ale 3 dni jeden, potem 3 dni kolejny, 2 dni, 5 i uczenie się od najprostszych. U nas to jest na przykład zaczynanie zawsze od HTML, CSS, później baza języka programowania, bardziej skomplikowane funkcje, framework. W przypadku SGH no to mogło być zaczęcie od podstaw, nie wiem, finansów, potem przejście do rachunkowości, rachunkowości menedżerskiej, zarządczej, finansowanie jakieś skomplikowane. No i właściwie można by tych kilka rachunkowości ustawić jedna po drugiej, no i teraz mieć taki proces, w którym zrozumienie jednego przedmiotu daje bazę, żeby uczyć się kolejnego. To, co się na SGH-u dzieje, natomiast w perspektywie paru lat, a można by to na kilka tygodni lub miesięcy skrócić.
Okej. Wasze kursy z reguły są stacjonarne, z tego, co się orientuję.
Jak zaczynaliśmy, były, natomiast my półtorej roku przed pandemią, teraz będzie 2,5 roku temu, wprowadziliśmy tak zwany mechanizm wirtualnej klasy, bo można powiedzieć, że mamy kursy w trzech trybach. To jest dzienny, czyli nie studiujemy, nie pracujemy, uczymy się od 8 do 17, potem w domu samym powtarzamy, więc takie 2-3 miesiące stacjonarnej nauki. Weekendowy, który jak podyplomówka mamy co drugi tydzień, nie, co drugi weekend, więc jak studia podyplomowe. No i mamy takie popołudniowe dla osób, które pracują, chcą mieć wolne weekendy, więc mogą się 2 razy w tygodniu uczyć po prostu popołudniami po 2-3 godziny. No i znowu możemy to robić stacjonarnie. Mamy działalność w 5 miastach w Polsce, albo online'owo, no i wtedy uczą się ludzie z całej Polski, z zagranicy. My ten online wprowadziliśmy 1,5 roku przed pandemią i początkowo to było parę procent naszego przychodu, liczby studentów. Natomiast no oczywiście jak zaczęła się pandemia, no to my wszystkim kursantom, to był marzec zeszłego roku, powiedzieliśmy, ok, wiem, że wykupiliście kurs stacjonarny, czy to dzienny, czy to weekendowy, natomiast no, z racji tego, że po prostu nie możemy prowadzić zakazy prawne, ale również jest to po prostu w tym momencie niewskazane, niebezpieczne, no to wszystkich przerzucamy na kursy online'owe. To była naprawdę wielki wysiłek całej firmy organizacyjny, ponieważ od momentu wprowadzenia jakby decyzji o lockdownie, to chyba była środa, od soboty trzeba było przechodzić z kursami, no to właściwie my zrobiliśmy burzę mózgów, w czwartek planowanie, w piątek informowanie wszystkich kursantów, ale też uczenie wykładowców, którzy do tej pory nie uczyli online'owo, jak to zrobić, przez tych, którzy mieli już doświadczenie, więc takie przekazywanie sobie wzajemnie wiedzy, a oczywiście wykupianie większych liczby dostępów na serwerach, żeby nasze systemy wewnętrzne wytrzymały, onboardingowanie kursantów, osób organizacyjnych, no ale dopięliśmy tego, no i potem już od weekendu, a wszyscy pracownicy od kolejnego tygodnia pracowaliśmy zdalnie. To był bardzo fajny case, u nas nawet dość dobrze jest opisane na naszym LinkedInie, bo duży wysiłek firmy i organizacyjny wszystkich osób. Z drugiej strony trzeba było zadbać o wykładowców, żeby oni cały czas mogli dobrze robić swoją pracę i mieć narzędzia, by wykładać lepsze mikrofony, kamery, oświetlenie, jakieś lepsze praktyki, ale tak samo przekazanie po prostu im jakieś know-how. Zadbanie o kursantów, bo oni wykupywali jednak inny produkt, więc każdemu powiedzieliśmy, że zapraszamy na kurs online, jeżeli komuś dany tydzień zadań, zajęć się nie spodoba, to jak tylko będą powrót do zajęć stacjonarnych, no to może je za darmo powtórzyć, więc jakby my pokrywamy koszt tych podwójnych zajęć, jeżeli klient będzie niezadowolony, bo jakby dbałość o klienta w każdej firmie jest kluczowa, jego zadowolenie, ale też to, że myśmy zainwestowali w platformę dobrą, rozwiniętą do nauki online, no właśnie długo przed pandemią, kiedy to pozostała nasza konkurencja, firmy działające tylko stacjonarnie, wyłączyły się na miesiąc, straciły przychody, ich klienci stracili czas, potem włączali się używając różnych platform, które wtedy już były przeciążone, często nie do końca dobrej jakości, nie robiły onboardingu dla wykładowców, więc powiedzmy tam konkurencja tak dość dotkliwie się w kilku miejscach potknęła. No i myślę, że to był taki naprawdę nasz duży sukces. I teraz, nawet jak już mieliśmy w lecie możliwość prowadzenia kursów stacjonarnych, no to już prawie 30% osób wykupywało od razu opcję online'ową, bo no, wszyscy chyba się nauczyliśmy po prostu pracy online'owej, innego podejścia i przyzwyczailiśmy do tego.
Jeszcze na długo to z nami zostanie, naprawdę. Dobrze, oprócz działalności zarobkowej, biznesowej, również prowadzisz działalność charytatywną. Fundację Możesz i Ty, Możesz IT. Opowiedz nam proszę o tym.
Nie zgodziłbym się, że to ja prowadzę. Myślę, że Możesz i Ty to jest fundacja, którą powołał Coders Lab jako firma i angażują się w nią pracownicy Coders Labu, więc to jest taka nasze wspólne przedsięwzięcie, działalność. Tak jak wiele firm 1% swojego przychodu, a może wiele fajnych firm 1% swojego przychodu tudzież zysku przeznacza właśnie na działalność pro publico bono, to my stwierdziliśmy, że plus minus tak samo będziemy robić, ale nie poprzez przekazywanie bezpośrednio gotówki, tylko poprzez znalezienie kilku silnych partnerów, więc były to korporacje, które przekazywały sprzęt komputerowy, fundowały stypendia, warsztaty z umiejętności miękkich, a my fundowaliśmy kursy no, Coders Lab dla osób, którym pomagała fundacja i do tej pory fundacja pomagała absolwentom, wychowankom domów dziecka, więc tym młodym dorosłym, którzy wychodzą spod opieki państwa, mają trudny start w życiu i tak naprawdę ich dużą potrzebą jest usamodzielnienie się finansowe, więc my pomagaliśmy im znaleźć pierwszą pracę, zdobyć właściwie umiejętności, które pomogą tą pierwszą pracę zdobyć. Są też fajne filmy na YouTubie Coders Lab, czy też chyba nie ma osobnego kanału fundacja, więc na kanale Coders Lab tutaj szerzej opowiedzą o tej inicjatywie. Natomiast my wszyscy angażujemy się w to, bo wierzymy, że ten cel jest po prostu dobry. I też chcemy, żeby Coders Lab było taką firmą, która nie tylko jest odpowiedzialna społecznie w stosunku do pracowników, klientów, swoich inwestorów, bo to też trzeba powiedzieć, że takich mamy i w stosunku do nich też musimy swoje zobowiązania wykonywać, ale też szeroko pojętego społeczeństwa i w ten sposób chcemy coś zmienić.
Mhm. Czyli też odpowiedzialność wobec interesariuszy zewnętrznych tak zwanych. Mhm. Bardzo fajnie. Naszą tradycją naszych rozmów Klubu Przedsiębiorców jest również takie rady dla młodszych kolegów, studentów, którzy dopiero zaczynają swoje przygody z biznesem, czy chcą zacząć. Jakie masz dla nich rady?
Jasne. To ja się może spróbuję bezpośrednio zwrócić. Po pierwsze, to trzeba się dobrze zastanowić, co człowiek w życiu chce robić i naprawdę przemyśleć. Ja uważam, że bycie przedsiębiorcą nie jest dla każdego i są typy osobowości, inne potrzeby, które praca w korporacji dużo lepiej spełni, więc zastanowić się, czy to jest zawsze droga. Z drugiej strony zastanowić się, dlaczego to robicie. Dla idei tworzenia czegoś, dla pracowania mniej godzin w tygodniu, posiadania większych pieniędzy, ponieważ każdy z tych celów można w zupełnie inny sposób zrealizować. Tutaj na przykład polecam książkę 4-Hour Work Week Timothy'ego Ferrisa. Ja bym powiedział, że jeżeli macie już określone, że chcecie być przedsiębiorcami, po co to robicie, czyli znowu albo typ pracy, albo stworzenie jakiegoś przedsięwzięcia, no to tak naprawdę uważam, że warto przejść przez tą całą ścieżkę, chwilę popracować dla korporacji, zrozumieć, jak one działają, ale też popracować chwilę dla średniej wielkości firm w waszym obszarze zainteresowania, dla małych. Na pewno, bo to daje szerokie spektrum, na pewno popracowanie w kilku różnych miejsc, żeby zdobyć to doświadczenie. Konieczna jest edukacja i tutaj no, studia są fajnym początkiem, ale początkiem, ponieważ znowu edukacja przedsiębiorców, to mogą być świetne książki, podcasty, kanały na YouTubie, chociażby akceleratorów ze Stanów Zjednoczonych, kursy, wykłady, więc jakby jak najwięcej się uczyć i tej wiedzy w tym momencie dostępnej jest po prostu zatrzęsienie i no nie potrafię zrozumieć ludzi, którzy zaczynają coś robić właściwie bez dobrego researchu, bez zdobycia jakiejś wiedzy, a później dziwią się, że się wywrócili na pierwszym zakręcie, więc uczyć i rozumieć, dlaczego chcecie to robić.
Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Z nami był Marcin Tchórzewski, założyciel pierwszej w Polsce szkoły IT. Ja nazywam się Mirosław Łukasiewicz. Program realizowali Maciej Górski oraz Paweł Gołębiowski. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
Dzięki, cześć.